Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Za mikrofonem Kornelia,
Ania,
Kuba,
Grzesiek,
ksiądz Rafał.
Witamy Was serdecznie w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja.
Dzisiejszą bohaterką naszej audycji będzie kobieta, oczywiście święta. Jej szczególnym upodobaniem cieszą się wolontariusze i ludzie trudniący się pracą wychowawczą. Nasza bohaterka to święta Hiacynta. Nie możemy się doczekać dalszej części audycji, ale najpierw piosenka.
Zostańcie z nami.
Like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy and bringing light. Your hope is rising like the dawn. Oh. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. You make me come alive. First time, it's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest święta Hiacynta oraz wolontariat, któremu ona patronuje.
Grzesiek, to może powiedz najpierw nam coś o tej świętej Hiacyncie.
No więc nie jest to na pewno święta Hiacynta z objawień Matki Boskiej Fatimskiej. Ta święta Hiacynta jest starsza od Hiacynty, tej malutkiej o jakieś 300 lat, bo pochodzi mniej więcej z roku 1585. No, była córką bogatych książąt włoskich. No, można powiedzieć też, że właśnie tak się zachowywała, jak taka, no, bogate dziecko, tak? Taka córeczka prominenta, córeczka tatusia. Prowadziła bardzo wesołe, rozrywkowe życie. No i w końcu tata stwierdził, że no coś trzeba z tym dzieckiem zrobić, które jednak przynosi trochę wstydu przez swoje liczne wygłupy, i posłał ją do klasztoru sióstr
franciszkanek trzeciego zakonu, tak, chyba, tak?
Tak, tak, tutaj ksiądz podpowiada, że franciszkanek trzeciego zakonu. No, to była taka kara, myślę, dla niej. No i teraz mi się wydaje, że to tak można porównać to do wysłania w dzisiejszych czasach dziecka do szkoły z internatem, tak? No troszeczkę, no ja bym się wstydził, nie wiem jak wy.
Czemu? Znaczy, ja chodziłem do szkoły z internatem i jestem bardzo zadowolony z tego, ponieważ sam sobie to liceum wybrałem.
No tak, ale sam sobie wybrałeś, a tutaj tata wysłał ją ewidentnie
za karę.
Czy
to jest zdecydowanie inna sytuacja, bo tutaj Kuba, podejrzewam, że ty nie byłeś niegrzeczny w domu, nie byłeś rozpieszczany, więc tu nie możesz się porównywać do świętej Hiacynty. Tak?
Poza tym pytanie chyba, czy został też przymuszony, bo tutaj chyba jednak Hiacynta została przymuszona przez rodziców.
Kuba, zmusili cię?
Nie, sam chciałem iść.
No, także myślę, że było to dość trudne dla niej. Skoro
szczególnie dla dziewczyny, która tutaj wiodła no, swobodny styl życia, a jednak w szkole z internetem obowiązują jakieś reguły.
No niby reguły obowiązują, ale tutaj święta po raz kolejny, że tak powiem, pokazała ojcu, że jednak to ona zdanie decyduje, tak, ma swoje zdanie, bo w klasztorze przez kolejne 15 lat w zasadzie jej styl życia się nie zmienił. Siostry bały się w jakiś sposób zareagować, bo po prostu, no, gdyby jakoś uraziły jej ojca, powiedzmy, no, gdyby Hiacynta się poskarżyła na nie, tak, no to mogłyby stracić bogatego sponsora.
Chociaż z drugiej strony też tak trochę w sumie źle postępowało, bo przecież po co się ten ojciec wysłał, tak, do tego internatu, żeby ją wychowały, a nie żeby jej obłażały.
No później jednak historia pokaże, że to, że jakby cały czas były w stosunku do niej cierpliwe, to jednak zaowocowało finalnie dobrze. No ale no, ja szczerze mówiąc współczuję tym siostrom, bo tutaj niby kobieta mieszka w klasztorze, sprasza sobie gości, tak, zabawia ich do późnych godzin wieczornych, oni wychodzą w nocy. No jak na zakon, to troszeczkę musiał się cieszyć
No dobrą sławą jak na tamte czasy.
Ale, nie, ale ja tutaj szargała opinię według mnie.
Ja tutaj, Grzegorzu, w ogóle powiem, że takimi bohaterami w ogóle w życiorysie Hiacynty i są te siostry, bo one naprawdę też chyba podjęły ten krzyż, żeby móc dążyć do świętości w ten sposób. I wraz chyba z kanonizacją świętej Hiacynty trzeba było też kanonizować te siostry, które wytrwały jednak właśnie w cierpliwości. Ja myślę, że one nie tylko podjęły ten trud wychowania Hiacynty ze względu na ojca, ale mi się wydaje też, że one chyba starały się wychować tą Hiacyntę, ponieważ widziały, że taka jest potrzeba, że tego chyba Jezus oczekuje od nich, żeby właśnie tą misję spełniły właśnie wobec tej osoby. I tak, ja tak też to odbieram. Tą cierpliwość, niesamowity krzyż dla niej, bo ona, można powiedzieć, że faktycznie psuła ten styl zakonny, które sobie siostry obrały, ich regułę, no ale postawiły jakoś temu wyzwaniu, no jakoś tam spełniły to zadanie, bo też widzimy, że dzisiaj Hiacynta jest święta i dzisiaj możemy o niej rozmawiać, czyli to jednak jakiś wpływ miały na nią.
Tak, dokładnie. Na początku trochę zszargała reputacja, ale Grzesiek, co się stało tak naprawdę, że
no właśnie,
zmieniła się, nawróciła.
Dochodzimy, że tak powiem, do kulminacyjnego momentu, bo mniej więcej po 15 latach przebywania w tym zakonie Hiacynta zachorowała na tyle poważnie, że była przykuta do łóżka. No i kiedy tak leżała w łóżku, no to raczej gości zabawiać nie mogła. Przyjaciele dotychczasowi ją opuścili i praktycznie została sama. Ale siostry właśnie jej nie zostawiły. Mimo tego, że ona przez te 15 lat takim dawała w kość, to siostry ją pielęgnowały, opiekowały się nią, pilnowały właśnie, żeby jadła posiłki, wiadomo, no takie najprostsza pomoc, tak? Czy zmiana pościeli, pomoc w umyciu się. I właśnie to, co przed chwilą ksiądz mówił, że to jest taka ewangelizacja postawą po prostu, nie słowem, ale właśnie czynem i postawą, taką postawą prawdziwego chrześcijanina, tak? No i Hiacynta po prostu, widząc postawę tych sióstr, wtedy dopiero właśnie ten kontrast dostrzegła, że ludzie, którzy byli dla niej mili przez 15 lat, bo ona była miła dla nich, zostawili ją, a ludzie, którym ona dokuczała, nieraz była dla nich właśnie przykrością i powodem obmowy tych sióstr, no trwały przy niej te siostry. I też dotarłem do takich informacji, że leżąc właśnie w łóżku, święta Hiacynta patrzyła w krzyż i godzinami właśnie zastanawiała się nad sensem cierpienia Jezusa Chrystusa na krzyżu, tak? Że no jednak nawet za nią taką, powiedzmy, kobietę, która się prowadzała najlepiej, nawet za nią on umarł i to ją też właśnie tak uderzyło, myślę. I sobie obiecała, że jak wyzdrowieje, to postara się odpokutować swoje winy i właśnie poświęci życie na pomoc innym. Oczywiście słowa dotrzymała. Poświęciła się pracy jako wolontariusz, pomagała no, praktycznie wszystkim. To też taki okres w Europie jest wojny 30-letniej, także naprawdę ludzi było dużo, którym można było pomóc. Myślę, że miała pełne ręce roboty.
Mi się wydaje, że tutaj sprawdza się to takie powiedzenie nasze, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, tak? Bo właśnie wtedy zrozumiała święta Hiacynta, że może liczyć tylko na tych, na te siostry i doświadczyła wtedy dopiero wtedy, kiedy poczuła się bezradna. I chyba to też jest dla nas nauka, że my czasami tak bardzo nie dostrzegamy drugich ludzi obok nas, że nie dostrzegamy, że ktoś obdarza nas jakąś życzliwością, miłością, szacunkiem, pomocą, ponieważ nie dostrzegamy tego, ponieważ mamy czasami może za dobrze życie, za bardzo nam się powodzi, za bardzo jakoś jesteśmy skupieni na tym, co takie światowe, co takie przyjemne, tylko ziemskie, nie? A nie dostrzegamy, że drugi człowiek jest obok nas, który chce dla nas dobra. Na przykład no, dzieci dzisiaj, młodzież, dzieci powinny zwrócić uwagę na swoich rodziców, którzy jakoś pragną też dla nich dobra i często nie są docenieni ci rodzice. My dopiero bardzo często doceniamy rodziców wtedy, kiedy nagle ci rodzice umierają, odchodzą. Wtedy dopiero zauważamy, jak wiele im zawdzięczamy. I chyba to też jest dla nas taka nauka, że właśnie nie marnujmy tego czasu, nie skupiajmy się tylko na takich właśnie zabawach, na jakichś takich swawolnym życiu, tylko też zobaczmy, że nasze życie ono nagle może się kończyć, nagle może się zmienić i potrzebujemy też drugiego człowieka. Ja bym powiedział, że to hasło, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, ja bym powiedział, że świętych ludzi poznajemy też w naszej bezradności. Wtedy, kiedy czujemy się bezradnie, wtedy widzimy, że są ludzie obok nas i to są ludzie święci. To są tak jakby te anioły, które Pan Bóg przysyła do nas, żeby nas jakby no, uniosły z powrotem ponad ziemię, żebyśmy mogli ciągle wzrastać.
Czyli każdy może być świętym.
Dokładnie. Te siostry są takim przykładem, że jednak wiele ich to kosztowało, bo to 15 lat, tak? Zanim ona się nawróciła i trzeba czasami naprawdę dużej cierpliwości. My byśmy się chcieli poddać po tygodniu już pracy z drugim człowiekiem. Często mówimy, że że nie dajemy sobie rady z tym człowiekiem, że tyle chcielibyśmy dla niego dobra, a on taki jest jakiś, taki mur stawia, że po prostu nie możemy się z nim dogadać. Okazuje się, że siostry nie poddały się i nie powiedziały, żebyś ta Hiacynta już odeszła z tego zakonu, tylko cierpliwie. Po prostu podjęły ten krzyż i my też mamy, choćby nawet modlitwą wspierać tego człowieka, nawet znaleźć w naszym otoczeniu człowieka, który potrzebuje naszej pomocy, który gdzieś się gubi, który gdzieś wchodzi w tą taką miłość światową, że kocha ten świat, ale nie myśli w ogóle o życiu wiecznym i choćby nawet tą modlitwę ofiarować w jego intencji. To już jest, będzie jakiś krok ku jego nawróceniu.
Tylko, że tutaj właśnie siostry czekają 15 lat, ale to właśnie też nie jest jedyna święta, która właśnie, no można powiedzieć, na nią czekali 15 lat, tak, na jej nawrócenie, ale w późniejszych audycjach będzie również poruszona święta Monika, która jednak musiała mieć ogromną wytrwałość, ponieważ modliła się 40 lat za swojego syna.
Dlatego bym powiedział, że te siostry naprawdę są dzisiaj też bohaterkami tej audycji. To nie tylko skupmy się na świętej Hiacyncie, bo to ona jest faktycznie dla nas przykładem tego, że na nawrócenie nigdy nie jest za późno i my musimy zauważyć to, że potrzebujemy tak naprawdę wtedy zwrócenia się ku Bogu w naszym życiu, nie tylko zwrócenia się ku jakimś ludziom, z którymi nam jest dobrze, z którymi się dobrze bawimy, ale właśnie też bohaterami są te siostry, które naprawdę one pokazały, że podejmują się tego trudu, tego wyzwania i będą starały się dążyć też do świętości i prowadzić do świętości ich Hiacyntę.
Ja chciałbym też poruszyć kwestię ojca, bo jednak rodzice Hiacynty wydają się być takimi antybohaterami tej historii, a przecież na pewno nie chcieli córki skrzywdzić, na pewno nie chcieli wychować ją jakoś na, powiedzmy, złą osobę. I możemy zaobserwować właśnie dużo takich postaw w dzisiejszym świecie, że rodzice zapracowywują się praktycznie, żeby dostarczyć swojemu dziecku wszelkie możliwości właśnie wykształcenia, wszelkie rozrywki, żeby to dziecko było szczęśliwe, a właśnie nie zapewniają tego, co najważniejsze, czyli swojej obecności w życiu tych dzieci, prawda?
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz tutaj, bo faktycznie, jeżeli my, tak na przykładzie tych rodziców Hiacynty, jeżeli przymusimy do czegoś dziecko, to dziecko nie będzie chciało jakoś z chęcią podejmować się jakiegoś tam zadania. I to widać na przykładzie Hiacynty, że ona wręcz się buntowała na decyzję swojego ojca, który wysyła ją do zakonu. Buntowała się i sprawiała dużo przykrości siostrom. I faktycznie, jeżeli my do czegoś będziemy zmuszali też młodych ludzi, to oni często właśnie będą tak na przekór, będą buntować się. Zadaniem rodziców tutaj w tym wypadku, nawet tego ojca, było po prostu wzbudzenie tego pragnienia, żeby ona sama tego chciała wstąpić do zakonu. Chodzi o to, żeby tak prowadzić, tak też ewangelizować swoje dzieci, żeby to dziecko samo podjęło decyzję, bo ojciec nie wiedział, jak poprowadzić może do Chrystusa, jak ją wychować i nagle tak rzuca na zasadzie takiego łatwego teraz zadania, że no to masz iść i tam cię siostry wychowają i to się wiąże z buntem po prostu, także tu by przydałoby się, żeby rodzice wychowując też wychowywali w duchu Ewangelii, w duchu Jezusa Chrystusa, Jego nauczania, a wtedy jest szansa, że dziecko samo będzie pragnęło czy czynienia dobra, czy w ogóle poświęcenia się jakiemuś dobremu dziełu w życiu.
Ja myślę, że nawet chyba czasem rodzice za bardzo chcą dobra dla swojego dziecka.
Tak, bo teraz jest takie przekonanie, że rodzice chcą dać swoim dzieciom to, czego nie dostali, sami nie mieli, co jest, myślę, że zgubne, ponieważ dzieci dostają wszystko.
Później nie doceniają tego, co mają.
Nie doceniają w ogóle pracy swoich rodziców i myślę, że tutaj tata Hiacynty, no Hiacynta była typową córeczką tatusia.
Dobrze, że zorientował się w samą porę.
Tak, myślę, że w porę się zorientował i wysłał ją do tego zakonu. Myślę, że trochę nabrała ogłady, ale właśnie...
Dla ojca wydaje mi się, że też to było ciężkie, ponieważ jeżeli kocha się, jest taka specjalna relacja między ojcem a córką i to jest tak, że no, jest córeczka tatusia, tak? Tata chce się nią zaopiekować, nie chce dla niej absolutnie żadnego zła i myślę, że jeżeli wysyłał ją do tego zakonu i te jej całe protesty, no i domyślam się, że pewnie płakała, był płacz, była ogólna rozterka, to też dla niego to łatwe nie było. I wytrzymać w tym 15 lat, to wydaje mi się, że podziw dla ojca też i rodziców też się należy.
Ale to, co Ania wspomniała też, pokazuje, że ojciec też w złym kierunku poszedł, bo właśnie będąc też bogaty, chciał jakby ozłocić swoją córkę, chciał jej dać tylko to, co jest materialne.
To właśnie pieniądze nie zastępują rodziców.
Właśnie, ale zapomniał o tych wartościach takich, które są niematerialne, które są jakieś duchowe, czyli po prostu też o wartości miłości, o wartości szczęścia, dobroci, przyjaźni, no takich podstawowych rzeczach właśnie. I często rodzic, jeżeli zapomni o tym, żeby choćby spędzić czas z dzieckiem, przekazać mu wartości te takie duchowe, które nie zastąpią w żaden sposób pieniądze, to jeżeli o tym się zapomni, to wtedy faktycznie może się okazać, że dziecko gdzieś będzie przeżywało bunt w pewnym momencie i po prostu będzie jakby tak na przekór też swoim rodzicom, wtedy będzie chciało rządzić wręcz rodzicami.
No dobrze, wiemy już co nieco o świętej Hiacyncie, o jej pobycie w zakonie i o siostrach zakonnych, o tych, że siostry też były święte na swój sposób. A teraz zapraszamy Was na krótką przerwę muzyczną. Już za chwilę kontynuujemy.
Wiemy już, jak żyła święta Hiacynta. Bez wątpienia jest ona jedną z tych świętych, którzy uświadamiają nam, że nigdy nie jest za późno na zmianę, nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Jako że jest ona patronką, czy też matką wszystkich wolontariuszy, porozmawiajmy może właśnie o wolontariacie. No więc, kochani, wydaje mi się, że nie trzeba być zrzeszonym w jakiejś organizacji charytatywnej, żeby pomagać innym. Myślę, że moje rozumowanie podąża w dobrym kierunku, a jak wy się na to zapatrujecie?
Moim zdaniem wolontariuszem można być na co dzień, nawet pomagając czy rodzicom, czy rodzeństwu, nawet obcym osobom. Takie małe gesty, jak robienie zakupów komuś, no myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, nie trzeba być zrzeszonym w jakiejś organizacji, tylko właśnie na co dzień pomagać.
Znaczy to są takie proste czynności, które właśnie, że tak powiem, mogą wyzwalać w nas dobro, jakieś też poczucie potrzeby, jednak każdy człowiek chce czuć się potrzebnym. Takie drobne właśnie gesty są bardzo miłe też dla osób, którym pomagamy, ale bycie wolontariuszem w jakiejś organizacji może pozwalać nam też na większy nasz rozwój. Ja osobiście właśnie byłem też wolontariuszem w domowym hospicjum i przez to chodziłem na rehabilitację do chłopca po wypadku. Tak naprawdę nie mógłbym tego robić, gdybym właśnie się do takiej organizacji nie zapisał. Także te wszystkie organizacje też są potrzebne. Tutaj nie można jakoś ich odłączyć od właśnie całego bycia wolontariuszem.
Ja powiem tylko jedną rzecz, że też wolontariat, on naprawdę rodzi w człowieku takie pragnienie też do tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. Podam taki przykład w liceum, gdzie kiedyś posługiwałem też, miałem praktyki, będąc w seminarium. Była grupka młodzieży, która no po prostu, różnie to na religiach też były, na religii było. Tak, różnie byli też zainteresowani tematyką wiary. I kiedy zaangażowali się w wolontariat, tak samo jakoś zapragnęli, to zauważyłem, że się zaczynają zmieniać, że ich życie się zaczyna zmieniać, że oni zaczęli być wrażliwi też na jakieś, na cierpienie, na jakąś tam bezradność drugiego człowieka, na jakieś słabości, które się pojawiają w drugim człowieku. Byli wrażliwi też na dziecko, które gdzieś tam może ma jakieś problemy zdrowotne, albo jest tam w jakiś sposób niepełnosprawny. I to tak naprawdę doprowadziło ich do pytania o sens życia, o sens wiary też w Boga. I co jest najpiękniejsze, to, że faktycznie w ten wolontariat poprowadził ich do Boga i oni zaczęli zmieniać swoje życie. Naprawdę oni w ten sposób przestali być już takimi dziećmi, a pomału zaczęli właśnie dojrzewać do tego, żeby stawać się prawdziwym mężczyzną, prawdziwą kobietą, która też jest odpowiedzialna za swoje życie i za życie drugiego człowieka. Więc wolontariat też może prowadzić nas do takiej postawy, gdzie człowiek już jest dojrzały też i jako człowiek, i jako osoba wierząca.
A czy, jak myślicie, czy wstydzimy się pomagać?
Właśnie ja na przykład jak spontanicznie komuś pomogę i właśnie ktoś mnie potem za to chwali, to się czuję bardzo zażenowany, bo no, dla mnie takie zachowanie jest naturalne, tak zostałem wychowany, nigdy w domu nikt mnie nie chwalił za coś, powiedzmy, że przyniosłem mamie zakupy, pozmywałem czy coś takiego i no ja się czuję głupio, jeżeli ktoś wyskakuje nagle z pochwałą albo takimi przesadnymi podziękowaniami.
Grzegorz Ideał.
Dziękuję. W takim razie już chyba pomału będziemy kończyli naszą dzisiejszą audycję. Ja bym chciał, abyśmy zakończyli może modlitwą do świętej Hiacynty, którą udało mi się znaleźć w internecie, więc pomodlimy się na zakończenie. Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta dziewica rozpalona ogniem Twojej miłości stała się wzorem nieustannego umartwienia. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy opłakiwali nasze grzechy i wytrwali w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Zapraszamy na Jukat.
Pytasz, kim jest Bóg, świat? Kim jesteś Ty? Odpowiedź znajdziesz tutaj. Jukat.
Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych.
Czytają Paulina Kościółek
i Damian Szmagliński. Co trzeba robić, kiedy poznało się Boga?
Kiedy poznało się Boga, trzeba Go umieścić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Wtedy zaczyna się nowe życie. Chrześcijan rozpoznaje się po tym, że miłują nawet swoich wrogów.
Poznać Boga oznacza przecież poznanie Tego, który mnie stworzył i zechciał, który w każdej sekundzie patrzy na mnie z miłością,
który błogosławi moje życie i zachowuje je, który w swoim ręku trzyma losy świata i ludzi, których kocham,
który chciałby mnie wypełnić i udoskonalić i chciałby, abym na wieki u Niego zamieszkał. Oto On.
Pokiwanie potakująco głową nie wystarcza. Chrześcijanie muszą przejąć styl życia Jezusa.
Myśl świętego.
Panie mój i Boże mój, weź ode mnie wszystko, co mi przeszkadza w relacji z Tobą. Panie mój i Boże mój, daj mi wszystko, co mnie wspomaga w drodze ku Tobie. Panie mój i Boże mój, weź mnie ode mnie i daj całego Tobie.
Nasz czas antenowy dobiega już końca.
Mamy nadzieję, że święta Hiacynta będzie Wam towarzyszyć przez najbliższy tydzień.
A od przyszłego tygodnia na kolejnych audycjach będziemy poruszali znowu jakichś ważnych świętych.
Pozostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.